Ja chciałbym skierować do was słowa zachęty z listu do Hebrajczyków. Z 12 rozdziału przeczytamy 3 wersety, bardzo mało adekwatne do dzisiejszej pogody. Ale przeczytamy. 12 rozdział, 1 werset do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Pomódlmy się króciutko. Panie nasz kochany, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za to nabożeństwo, za błogosławieństwa, jakich doświadczamy. I prosimy, byś znalazł drogę do naszych serc, byś przemówił do nas, by nic nie dało nas rozproszyć, ale byśmy mieli serca i uszy otwarte na to, co Ty chcesz do nas dzisiaj powiedzieć. Amen. Czy ktoś z was biega? I nie mówię o tym, że czasem na PKS trzeba podbiec, bo autobus ucieka, albo że mleko się skończyło i trzeba gdzieś tam do Biedronki pobiec. Czy ktoś z was tak biega dla, jak to mówią, dla zdrowotności? Nikt nie biega. Jedna osoba. Dobrze. Bo taka pogoda nie sprzyja bieganiu. Ba, nawet jest troszkę niebezpieczna. Trzeba bardzo uważać, jeżeli ktoś miałby się na trasę biegową wybrać. Ale jak to bywa, Boże Słowo, mówiąc o naszym życiu z Bogiem, przyrównuje je do różnych rzeczy z naszego życia. Tu akurat może jest przyrównanie do życia trochę sportowego, do biegania właśnie. I chciałbym kilka myśli przekazać, bardzo wierzę praktycznych, związanych właśnie z bieganiem i z tym, co ono wnosi do naszego życia. No, po pierwsze, jeżeli ktoś biega, to musi mieć przed sobą odpowiednią perspektywę, musi mądrze patrzeć na to swoje bieganie. Gdy zawodnicy stają na starcie, to nie zwycięża ten, który jak szalony wystrzeli z bloków startowych, a po drugim zakręcie już mu sił zabraknie. Zwycięża i dobiega do końca ten, który mądrze rozłoży swoje siły. I podobnie jest w naszym życiu z Bogiem. Czasami jest tak, że gdy oddaje człowiek swoje życie Bogu, to się nawet cieszy. Ktoś z was się nawet cieszył, jak oddał życie Bogu? Niektórzy są tacy radykalni, że nawet się ucieszyli. To bardzo dobrze. A jeżeli się ucieszyliście i było pewne dużo radości i dużo entuzjazmu i takiej pasji, żeby coś z Bogiem zrobić, żeby zrobić coś dla Niego i tak człowiek po prostu nic nie kalkuluje, tylko idzie do przodu. I to jest bardzo dobre. Tak przy okazji ten refren, który śpiewaliśmy, pomyślałem, że w pewnym wieku trzeba go zacząć śpiewać. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu. Ale może po DM-ie też trzeba śpiewać, że szczególnie młodzież. My też organizujemy młodzieżową taką imprezę. To nasza młodzież, jak się położy po tej imprezie, to 24 godziny śpi. Tak są zmordowani, bo to jest duży wysiłek, bardzo duży wysiłek. Ale oni się szybko regenerują i potem już jest wszystko dobrze. Więc podobnie jest w naszym życiu z Bogiem. Gdy jesteśmy na początku naszej drogi, jesteśmy świeżuteńcy, pełni zapału, entuzjazmu do tego, by czynić niezwykłe rzeczy z Bogiem. Ale ja powiadam, że tak powinno być do końca. A nie tylko na początku. Młodzież ma takie określenie, nie wiem, czy będzie dla was zrozumiałe, jeśli tak, to mi powiedzcie, jeśli nie, to również dajcie znak, na przykład mrugnięciem lewym okiem, to wtedy powiem. Młodzież mówi, żeby się nie wypstrykać. Czyli żebyśmy nie zatracili swojej energii i żebyśmy wszystkiego nie dali od razu na początku, tak żeby na później nic nie zostało. I gdy patrzymy czasami na ludzi, którzy z takim wielkim entuzjazmem startują za Panem Jezusem, jesteśmy pełni podziwu. No wtedy różnie jest, bo ci zaawansowani w wierze, gdy takiego entuzjastę spotykają, mają dla niego słowo zachęty. Mówią, nie martw się, przejdzie ci. Będziesz tak jak ja. Ta radość taka głęboka wtedy jest. Tak głęboko schowana, że jej nie widać nawet. Głębia życia duchowego. No dobrze, ale tak jest, że widzimy takiego entuzjasta i powinniśmy się nim cieszyć i powinniśmy się przysiąść do niego i się troszkę ogrzać przy nim, tego entuzjazmu załapać. Ale niejednokrotnie jest tak, że to tak na jeden sezon. Człowiek się tak wypstryka i potem, no już jest swój, tak jak ja. Witaj, bracie. No, perspektywa. Gdy oddajemy życie Bogu, tak ważna jest perspektywa. Bogu nie zależy na tym, żebyśmy jak do sprintu podeszli do naszego życia z Bogiem, ale bardziej jak do maratonu. W maratonie nie tyle ważna jest ta prędkość, ale mądre rozłożenie sił, żeby równym tempem biec, żeby dobiec w dobrym Bożym stylu do mety. Nam czasami ciężko myśleć z takiej perspektywy, ale jest taka jedna postać w Starym Testamencie, pięknie, i to jest moje marzenie. Jeżeli pytacie o marzenia, to jest jedno z nich. Ten człowiek miał na imię Kaleb. I mając 80 lat, jest tutaj ktoś, kto ma 80 lat? Jedna osoba jest, widzę. Pięknie. Mając 80 lat, Kaleb potrafił takie słowa powiedzieć. To Księga Jozuego, 14 rozdział, od 10 do 12 wersetu, ale 11 już możemy przeskoczyć. A jeszcze dziś, mówi wcześniej, oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. I potem mówi, daj mi te góry. Ktoś powiedział, że jak człowiek przestaje marzyć, to się zaczyna starzeć. Kaleb, mając 85 lat, jeszcze miał marzenie. O tych górach marzył. Ciągle o nich myślał. Marzenia nie są dla nastolatków. Marzenia są dla wszystkich i 80-latków. Perspektywa. Pytanie jest takie, czy patrzysz na swoje życie z Bogiem jak na sprint, czy jak na maraton? Czy rozkładasz te siły dobrze i mądrze? Z tym jest związana druga myśl. Więc po pierwsze kwestia perspektywy. Po drugie kwestia celu. Gdy biegacz staje na starcie, przyświeca mu jakiś cel. Tym, którzy się zazwyczaj zawodowo albo na poważnie tym zajmują, to mają jeden cel, bardzo jasny cel – zwyciężyć. Reszta nie ma złudzeń, więc ma inne cele i ja się do tej grupy kwalifikuję. Ja zawsze chciałem zwyciężyć ze samym sobą i pobić swój osobisty rekord, bo innych rekordów to nie dla mnie. Ale ważny jest cel. Czy masz w życiu cel? Był taki film zatytułowany Forrest Gump. I w pewnym momencie ów Bohater postanowił się przebiec i zaczął biec. Ktoś z was pamięta tę scenę może? On zaczyna biec i on tak biegnie. I biegnie, i biegnie. Nagle jego bieg zainteresował innych. No bo cóż on tak biegnie? I się biegacze do niego przyłączyli. I broda mu rośnie, bo on tak biegnie, a ta broda rośnie. Zauważyłeś, że jak biegniesz, to ci broda rośnie? A to tylko taka myśl, niech nie niepokoi. I w pewnym momencie media się tym zainteresowały. I on tak biegnie i dużo ludzi. I pytają się go, no jakie on ma przesłanie, jaką on ma misję, po co on biegnie, co on chce światu przekazać. A on po prostu biegł. I pewnego pięknego dnia się zatrzymał. I mówi, już nie będę biec. Jakie rozczarowanie było w tych wszystkich ludziach, którzy biegli za nim. On nie miał celu, a oni myśleli, że on miał. I co teraz? Więc po co biegniesz w swoim życiu? Jeżeli nie masz celu, a często tak jest. No, gdybyśmy teraz zrobili lekcję taką, są wakacje, ale drodzy Państwo, wyciągamy karteczki. Prosimy podpisać imię, nazwisko, długopisik do ręki i wypisać trzy najważniejsze cele swojego życia. Mamy na to 3 minuty. Bo to nie jest czas na zastanawianie się, jaki jest mój cel. Wychodzimy z założenia, że każdy ma. Ale rzeczywistość jest często inna. Wielu z nas by nie potrafiło napisać tych rzeczy. Bo my nie zastanawiamy się często nad tym, dlaczego żyjemy, tylko po prostu żyjemy. Wiemy, że jutro jest niestety poniedziałek dla tych, którzy idą do pracy i bez zastanowienia wstaniemy rano i pójdziemy do pracy. Nie zastanawiamy się często, dlaczego, jaki jest cel. Oczywiście można mieć różne życiowe cele. My mówimy głównie o celach natury duchowej, bo mówimy o biegu wiary. Jaki jest cel twojego chrześcijańskiego życia? Dlaczego jesteś chrześcijaninem? Co chcesz w swoim życiu z Jezusem zrobić w swoim życiu? Bez względu na to, czy masz 15 lat, czy masz 20, czy masz 50, czy masz 70, czy 80. Marzenia nie są tylko dla nastolatków. Więc co przyświeca tobie? Ja zauważyłem, że jeżeli nie mam poczucia celu, to i żyć się za bardzo nie chce. No tak, nie ma motywacji. Jeżeli ktoś ma osobisty cel zrzucić zbędną, niepotrzebną wagę, tak zwaną nadwagę, to ma jakiś cel. I jak przychodzi propozycja, nie wiem, lodów, czekolady, czegokolwiek, z jego wnętrza wydobywa się stanowcze i radosne nie. Dziękuję bardzo. Dlaczego? Bo jest w jego wnętrzu głośniejsze tak. On ma jakiś cel. Po coś żyje i jeżeli wie, po co biegnie, to będzie w stanie powiedzieć czemuś innemu nie. Ale zauważcie, że jeżeli nasze cele są rozmyte, to bardzo łatwo jest nam tak pożeglować. Raz w te, przyjdzie Krzysiu, powie iść tam, no to idziemy tam, przyjdzie Zośka, mówi chodź tam, to idziemy tam. I tak się człowiek dziwi, jak ten czas leci. A już mam 40 lat. Patrzę wstecz i mówię, jak miałem 18, takie miałem marzenia. A nic się z tego nie zrealizowało. Boże, gdzie ty jesteś? A Pan Bóg pyta, ja jestem tam, gdzie byłem. A czym ty się zajmujesz w swoim życiu? Więc jaki jest cel twojego biegu wiary? Co ci przyświeca? Dlaczego warto się trudzić? No, pastorze, ja mam taki jeden cel. Tak, żeby dobiec do nieba, żeby się po wewnętrznej stronie bramy osunąć i powiedzieć, udało się. Czy ktoś z was ma taki cel? Nie zrozumcie mnie źle, to jest marny cel. Bo Pan Jezus do większych rzeczy nas powołuje niż tylko do tego, byśmy żyli nadzieją tego, że się po wewnętrznej stronie bram niebios osuniemy, zmęczeni, zmordowani, padniemy i powiemy, dotarłem. Pan Jezus chce coś przez Twoje i moje życie zrobić tutaj. A to, że znajdziesz się w niebie, będzie tylko ubocznym celem tego. Będzie czymś naturalnym. Nie będzie trzeba tym się denerwować i wysilać, aby to osiągnąć. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale tak myślę, że celem może być na przykład to, żeby nas ubywało, a Jego przybywało. Żebyśmy do Niego byli bardziej podobni. Bo to marny komplement dla chrześcijanina, gdy po latach ktoś go spotyka i mówi, ty nic się nie zmieniłeś. No, chcielibyśmy powiedzieć, o, więcej Jezusa widzę w tobie. Mówię, jak byłeś gburem, tak jesteś. Co za komplement. Nic się nie zmieniłeś, ja nie wiem. Ja wychodzę z założenia, że im dłużej człowiek idzie za Chrystusem, powinien się zmieniać. Powinno innym, przynajmniej teoretycznie, przyjemniej się z taką osobą żyć. Przynajmniej teoretycznie. Wiem, że jest różnie, włącznie ze mną. Jestem tego świadomy, a najbliżsi moi najbardziej. A może celem będzie to, żeby kogoś ze sobą zabrać do tego biegu. Żeby pozostawić po sobie duchowe dziedzictwo. Żeby zabrać do nieba jeszcze swoją rodzinę, swoich bliskich, sąsiadów, współpracowników. To brzmi jak dobry cel? No właśnie. A kogo konkretnie masz na myśli, pastorze? No nie wiem, to się zastanów. To zapisz imiona tych osób na swoim sercu, a jak chcesz, to w komórce albo na papierze, w zależności od tego, co ci pomoże o nich pamiętać. Paweł apostoł napisał tak, 9 rozdział 1 listu do Koryntian, 24 werset. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Naszym złotem jest Jezus. Naszą nagrodą będzie wieczność w domu Ojca. To jest nasza nagroda, która gdzieś tam będzie nas czekać. Ale po drodze mamy jeszcze wiele różnych fantastycznych rzeczy do zrobienia, zanim będziemy się tam radować. Więc wrócę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Gdybyś miał spisać 3 najważniejsze cele swojego w ogóle życia, to też pomaga, ale duchowego życia z Bogiem, co byś napisał? Może warto zrobić sobie później mrożoną kawę, usiąść gdzieś w cieniu albo w klimatyzowanym pomieszczeniu i pomyśleć z Panem Bogiem o tym, porozmawiać. Czasami jest tak, że tracimy z oczu te duchowe cele. Nasza krótkowzroczność sprawia, że to, co widzialne, bierze górę nad tym, co niewidzialne. A Paweł napisał, tego, co w górze szukajcie, nie tego, co na ziemi. Bo to ziemskie, to widzialne jest takie bliskie. Mówimy, bliższa koszula ciału. No, pastorze, jak miałem 18 lat i na DM-ie oddałem swoje życie Panu Jezusowi, to ja nie miałem żadnych wątpliwości, że cały świat z Jezusem do góry nogami wywrócę, a przynajmniej swój pokój. Ale, no wiesz, jak to jest. Studia, żona, mąż, dziecko, kredyt, mieszkanie, sam. No wiesz, jak to jest. No i tak się żyje. Ciężka praca teraz, tak wymagają. 12 godzin dziennie pracuję. Oj. Jeżeli nie mamy jasnego celu, Bożego celu przed oczyma, czarna dziura nas wciągnie jak nic. Być może jeszcze twoja ręka wystaje z tej czarnej dziury, to wołaj, cię wyciągną. To ważne. Paweł kiedyś wyznał tak, list do Filipian, 3:13. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. On miał jasny cel. I gdy czytamy jego pisma, to widzimy, on chce iść do Rzymu, chce iść do Hiszpanii, chce iść tu, chce iść tam, chce zakładać zbory, chce ewangelizować. Ale powiesz, no pastorze, ale ja apostołem Pawłem nie byłem, nie będę i nie planuję. Nigdzie się nie wybieram. Tu mam dom wybudowany, ojcowizna, tu zostaję. To nie grzech. Ale tu na tej ojcowiźnie, tu gdzie jesteś, Bóg chce ciebie użyć. Chce coś pięknego przez twoje życie zrobić. Nie musisz nie wiadomo gdzie jechać, żeby Bóg przez twoje życie chciał coś pięknego zrobić. I na koniec swojego życia Paweł pisze, 2 list do Tymoteusza, to ostatni jego list, 4:7-8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwie. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. Cel to druga myśl. Widzicie, nawet przed godziną zdążymy. Nie jest tak źle. Trzecia myśl to przeszkody. Dowiadujemy się z tego fragmentu, że w naszym biegu są przeszkody, że to jest bieg z przeszkodami. Zauważyliście w tym tekście? Pastorze, nie tylko w tekście, ale i w życiu. No właśnie, czasem jak człowiek wyrżnie, to... Sińce widać przez długie tygodnie. No, niestety czasem tak jest. Ja od kilku lat w miarę regularnie biegam. Jak dla siebie na długie dystanse. Najdłuższe to 10 kilometrów i mi to wystarczy osobiście. W naszym zborze jest trochę osób, które biegają i oni już tam na dłuższe dystanse. Ale to ja im kibicuję. Niech Pan Bóg ma ich w opiece. I dokładnie wiem, jak to jest. Wiecie, czasami najgorzej jest się ruszyć z miejsca. Wyglądasz przez okno, a tam zimno, albo za ciepło, albo pada deszcz, albo za bardzo słońce świeci, albo za dużo chmur. Jakby nie patrzeć, warunki niesprzyjające. Zostaję w domu. I do wszystkiego mamy takie warunki niesprzyjające. Jeżeli ty i ja mielibyśmy czekać na to, że będą perfekcyjne warunki, to się nigdy nie doczekamy. Zauważyliście? Co masz czynić dziś? To rób, a nie patrzysz na to i wymówki, nie wymówki, albo to tego, albo to tamtego, siamtego. Lelum po lelum i nic nie zrobisz. I będziesz patrzył tylko wstecz i żałował, a tamten to zrobił, a ja nie. A kto ci bronił? No, okoliczności. Bardzo dobrze. Najgorzej czasem jest się ruszyć. Ale jak się już ruszymy, to są różnego innego rodzaju przeszkody, jakie mamy. List do Hebrajczyków mówił nam o tym, byśmy zrzucili z siebie różne brzemiona, ciężary. Gdy ktoś biega, to wie, że nie biega z plecakiem. No chyba, że ma jakiś ukryty cel, że chce więcej kalorii spalić, że cokolwiek. Ale każdy biegacz zakłada na siebie jak najmniej może, żeby mu nic w tym biegu nie przeszkadzało. I Boże Słowo mówi, zrzućcie z siebie brzemiona, wszystko to, co wam przeszkadza w tym. Więc jeżeli ty patrzysz na swoje życie, ja patrzę na swoje życie z Bogiem, zadajmy sobie pytanie, co mi przeszkadza? Co mi przeszkadza być człowiekiem pełnym pasji, entuzjazmu, radości? Co mi przeszkadza w tym, że jak pastor mówi, chodźcie, pójdziemy na miasto, chodźcie, zrobimy to, zrobimy tamto, to mi się po prostu nie chce. Co ci przeszkadza? To wbrew pozorom całkiem dobre pytanie. Mamy różnego rodzaju przeszkody. Czasami rzeczywiście jesteśmy obciążeni, utrudzeni. Pamiętam taki jeden bieg. Te biegi to zazwyczaj były w Gdyni, w których brałem udział. I 7. i 8. kilometr były pod górę. Taka ulica Świętojańska, jeśli ktoś z was wie, ona tak delikatnie pod górę. I tam już się biegnie. Już sił mało i tak raz biegnę. Już nie mogę. A obok słyszę, ktoś mówi, chwała Bogu, pastorze! Patrzę na niego, za nic nie rozpoznaję. Okazało się, że to brat Baptysta też biegnie, bo oni w Gdyni, to i pastor biega, i tam wszyscy biegają. Mówi do zboru, żeby się zapisać, trzeba być biegaczem. I tak biegniemy obok siebie. I on na odchodne mi mówi, Pan da siłę swojemu ludowi. Mówię, super. No to dalej pobiegłem, dobiegłem, żyję. Czasami jest tak, że już nam się nie chce, że myślimy, że po prostu wyrżniemy na drogę i koniec po nas. Ale zauważcie, że jeżeli damy wiarę, że Bóg jest w stanie nas, że sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, no to się okaże, że dobiegniemy do mety. Ileż to razy ja myślałem, że nie dam rady. Wy też tak macie, że myśleliście? A jednak żyjemy. Dajemy radę. Dzięki Jego łasce, dzięki Jego sile. Ja czasami, jeśli chodzi o sprawy duchowe, mówię o tak zwanym duchowej nadwadze, duchowym tłuszczyku. Zauważyliście, że coś takie zjawisko istnieje, jest może jeszcze nie do końca udokumentowane i opisane, ale studenci w USTS może jakąś pracę napiszą na ten temat, na temat duchowego tłuszczyku, czyli duchowej nadwagi. My żyjemy w takich czasach, kiedy właściwie dostępność Bożego Słowa i kazań, i filmików, i wszystkiego jest nieograniczona. I można siedzieć w domu dzień i noc i słuchać takiego kaznodziei, innego kaznodziei. No z różnych zakątków świata wszystko można. I niektórzy tak właśnie robią. I stają się ekspertami. Tak siedzą tacy kanapowi chrześcijanie. Obrastają w ten tłuszczyk duchowy. Stają się ekspertami w rzeczach drugorzędnych, dziesięciorzędnych i trzynastorzędnych. I każdemu, kto się z nimi nie zgadza, są gotowi łeb ukręcić nawet. Tyle mają już wiedzy, tyle mają siły. Boże Słowo powiada, że wiedza nadyma, a miłość buduje. I czasami musimy uważać, żebyśmy nie byli tak naładowani tą naszą wiedzą chrześcijańską, że nas bardziej interesuje wiedza chrześcijańska niż życie chrześcijańskie. Bo nie mamy czasu na to, żeby coś zrobić dla Boga, tylko siedzimy i mędrkujemy. Jak to jest z tym? A, bo ten kaznodzieja mówi, ten kaznodzieja mówi, ten. 10 poglądów mogę przedstawić. Ja uważam moim zdaniem, że ten. Duchowy tłuszczyk. Obrastamy niepotrzebnie czasami rzeczami, które nas tak naprawdę potem tylko ograniczają. Mamy brzemiona, mamy grzech, który usidla. To często kłusownicy, wnyki różne nastawiają. To jest bardzo dobry obraz. Bardzo brutalny, straszny. Jeżeli ktoś widział zwierzę schwytane, im bardziej ciągnie, tym bardziej boli. To jest straszny widok zwierzyny złapanej w takie. Ale to jest ten obraz. To robi z twoim i moim życiem grzech. Łapie nas i nie pozwala nam dalej biec. Co eliminuje nas z biegu? Często eliminuje, tak jak ze mną teraz jest, kontuzja. I to nie musi być nie wiadomo jak wielka kontuzja. W moim przypadku to jest duży palec u nogi. A ja taki wielki, a ten palec taki mały, chociaż mówi się duży. Jaki on tam duży. No ale jest. I niby on taki tam sobie, ale ze względu na niego nie mogę biegać. I czasami jest w naszym duchowym życiu tak samo. To taki malutki grzech, taki tylko, taki tyci, taki. Czasami te małe rzeczy, te liski, niektórzy z was łapią, to jest nasz język wewnętrzny. Jeżeli jesteście gośćmi, to powiem wam, o co chodzi z tymi liskami, żebyście czuli się, że wiecie, o co chodzi. To pieśń nad pieśniami mówi o tym, żebyśmy połapali liski, które niszczą winnicę. I to jest taki obraz, którym się czasami posługujemy, który mówi między innymi o różnych drobnych sprawach, które wyniszczają nasze życie, wyniszczają nasze relacje. Te drobne grzeszki, które gdzieś tam tolerujemy i one czasami sprawiają, że mamy kontuzję. Jeżeli dopuszczamy to do siebie, łapiemy kontuzję, nie można jej lekceważyć. Bo jeżeli biegacz widzi, że coś go tam boli i on zacznie to forsować, to będzie jeszcze gorzej. Kontuzji nie należy lekceważyć. Trzeba ją co? Wyleczyć. Grzechu nie należy lekceważyć. Trzeba go wyleczyć. U Pana Jezusa jest przebaczenie. Słyszeliśmy na początku nabożeństwa. U Niego jest przebaczenie. U Niego jest lekarstwo na nasze duchowe kontuzje. I ostatnia, prawie przedostatnia myśl. Czwarta. Pierwsza to była perspektywa. Druga to cel. Trzecie to przeszkody. Czwarte to wsparcie. Zaczęliśmy ten tekst z listu do Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Każdy biegacz, już taki bardziej zawodowy, ma jakieś grono wsparcia. Ludzi, którzy na niego pracują, którzy mu pomagają, którzy go wspierają. I to w życiu naszym duchowym, chrześcijaństwie też tak jest. Po to jest właśnie Kościół. Żebyśmy jeden drugiego wspierali, jeden drugiego motywowali, jeden drugiego pokrzepiali. Mamy bohaterów biblijnych. I mamy bohaterów bardziej nam współczesnych, ludziach, o których możemy przeczytać. Ich nie brakuje. Wybierajmy tych, których życie dobrze się skończyło. Którzy dobrze oszacowali. Nie tylko tych, którzy mieli super start. 100 metrów przebiegli tak, że No ale dalej to już wyglądało inaczej. Rozpatrując koniec ich życia, naśladujmy ich. Każdy sportowiec, jak powiedziałem, ma swój sztab. Ważne jest towarzystwo. Gdzie żadnego biegacza nikt tak nie zrozumie jak drugi biegacz. A jak się zejdą i zaczną rozmawiać, to w ogóle i oni mogą rozmawiać. Wiecie, tak jak grzybiarza nie zrozumie tak drugi grzybiarz. Jak drugi grzybiarz, nikt go tak nie zrozumie. I wędkarza. Dwóch wędkarzy posadzić razem, porozmawiają, sio. No ale samochodziarza z wędkarzem to jakoś nie bardzo, nie? Będą się mijać. I podobnie jest z naszym życiem duchowym. My, kto lepiej niż my w Kościele rozumiemy te wszystkie dylematy, które mamy? My czasami myślimy, że tylko ja mam taki problem. I tak nam głupio, i tak nam dziwnie się okazuje, że on też ma i tamten, nawet tam. A ona tak ręce podnosi na nabożeństwie i ona ma taki problem? A, no to spoko. Teraz już... Okej. Kochani, my nie jesteśmy tutaj po to, by odgrywać kogoś, kim nie jesteśmy. Musimy być prawdziwi i autentyczni. Mamy różne zmagania, problemy, wyzwania. Każdy z nas. Tu nie ma nikogo doskonałego. Potrzebujemy siebie nawzajem. I ten fragment jasno nam o tym mówi. Ale ostatnia myśl, widzicie, jaka dobra wiadomość? Chociaż z kaznodziejami musicie uważać, ja uczciwie powiem. Kaznodzieje mają taki jeden zwrot. Albo takich kilka podobnych. Mówią kończąc. To kończąc, to zaczynają tak w połowie kazania. Bo już przeszli połowę i teraz już bliżej końca jest. Kończąc. Więc mówię jak jest, naprawdę. Musicie uważać na tych kaznodziejów. Boże zamiary to ostatnia myśl. Bo chcę powiedzieć tak, że tak naprawdę nikt na świecie nie jest większym twoim fanem niż Bóg. Nikt na świecie nie chce bardziej niż On, żeby tobie się udało. Mówiłem wam, że macie super pastora? Mówiłem. Jak się spotykamy w Warszawie, on przyjeżdża i często opowiada o tym, co dzieje się u was i cieszy się każdą radością i zdjęcia pokazuje, na przykład z waszej po remoncie. Pięknie, żeście to zrobili. To był trud duży, prawda? Ale warto było. No więc wasz pastor, możecie o tym nie wiedzieć, ale teraz już wiecie, trudno. Jest z was dumny. Cieszy się tym dobrym, co się dzieje, opowiada, a to o koncercie, a o tym, co w klubie było, a o tym, a o tamtym. I widać, że żyje, że to go cieszy. Ale powiem wam tak, Pan Jezus jeszcze bardziej niż wasz pastor wam kibicuje. On jeszcze bardziej chce, żeby każdemu z was, każdemu z nas, jak tu jesteśmy, się udało. Nie znajdziesz większego fana od ciebie niż Jezus. Nikt tak tobie nie kibicuje jak On. I zgodnie z obietnicą to ostatnia myśl. Ale skróciliśmy do dwóch, a może się do jednej, a może się udało nawet poniżej. Ja nie wiem, ile żeśmy tutaj... A jeszcze jesteście w ogóle, tak? Macie siłę jeszcze? To dobrze. Bo teraz mam tutaj napisane zakończenie. No. Dobrze. Bieg wiary. I nie wiem, na jakim jesteś etapie tego biegu. Może siedzisz tutaj i tak sobie myślisz, ciekawy ten bieg wiary, ale ja jeszcze w ogóle nie wystartowałem. Co stoi na przeszkodzie, żebyś dzisiaj to zrobił? Możesz wejść w swoje bloki startowe, możesz Panu Jezusowi oddać swoje życie i powiedzieć, Panie Jezu, skoro Ty jesteś takim moim kibicem, skoro Ty tak chcesz, żeby moje życie wyglądało dobrze, żebym był błogosławieństwem dla innych, że Ty przebaczasz moje winy, że Ty nadajesz mojemu życiu blask i cel, że wspierać mnie będziesz w tym biegu, to ja chcę z Tobą biec. Jeżeli jesteś tutaj i nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu, to mówiąc językiem tego dzisiejszego kazania, zapraszam Cię, wejdź w bloki startowe. I wystartuj, Jemu oddaj swoje życie. Wyrusz razem z Nim w ten piękny bieg. Ale może już wystartowałeś wiele lat temu i złapałeś zadyszkę. Zdarza się, kolka czasem się zdarza. Różne rzeczy się zdarzają. Biegniesz wytrwale, ale jest ciężko. Śpiewaliśmy pięknych pieśni dużo. Modliliśmy się o to i mówiliśmy o tym, że Bóg daje siłę. I On daje siłę. Jeżeli będziesz miał pokusę, by zrezygnować, nie ulegaj tej pokusie. Biegnij dalej. Czasem może trzeba zwolnić, czasem może trzeba się zatrzymać, odetchnąć. To nie grzech. Nabrać siły i potem znowu z Nim, umocnionym przez Niego. Mamy składać wszelkie brzemiona. To ciężko biec z obciążeniem. Różnego rodzaju to są obciążenia i jakieś kwestie przebaczenia, zranienia, jakichś grzechów, jakichś win, jakichś spraw, niesprawiedliwego potraktowania. Różne rzeczy. Ale Bóg mówi, zrzućcie z siebie wszelki ciężar i grzech, który was usidla. Biegnijcie wytrwale. Bo ten fragment, który przeczytaliśmy, zakończył się słowami: wspomnijcie tego, który zamiast mieć chwałę, zniósł krzyż. A pamiętacie, co jest na końcu napisane? Abyście nie upadli na duchu utrudzeni. On zrobił wszystko, żebyśmy dali radę. Więc jeżeli jesteś w takim trudnym momencie, spójrz na Niego, na Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. A może rzeczywiście gdzieś stanąłeś i tak stoisz, zakorkowałeś się, zatraciłeś ten Boży cel w swoim życiu. Gdzieś ten entuzjazm, teraz już dawno tego refrenu nie śpiewamy, ale kiedyś był taki refren o entuzjazmie. Spytasz, skąd ja mam ten entuzjazm. Jest jego pesymistyczna wersja, która brzmi: spytasz, gdzie podział się entuzjazm. No, czasami tak jest, że się gdzieś zapodzieje i trzeba coś zrobić. I zachęcam Ciebie do tego, żebyś coś zrobił, coś zrobiła, bo marzenia nie są tylko dla nastolatków. Ale możesz być jak Kaleb, który w wieku 85 lat mówi: Boże, a co z tym marzeniem? Ono ciągle we mnie jest. Żyje, rozpalone. Daj mi te góry. Daj mi jeszcze zrobić coś dla Ciebie. Kochani, czasami tak myślimy, patrzymy na to młodsze pokolenie i mówimy: no niech oni pohasają teraz, ja już tam, prawda, na emeryturkę duchową przechodzę. Nie ma czegoś takiego jak emeryturka duchowa. W Królestwie Bożym wszystkie pokolenia usługują. Wszyscy usługują, i młodzi, i starsi. I nie ma tutaj względu Bóg na osobę. Dlatego biegnijmy wytrwale. Jesteście gotowi? To powstańmy i pomodlimy się. Bez względu na to, jaka jest Twoja dzisiaj potrzeba, cokolwiek jest, porozmawiaj z Bogiem o tym. Otwórz swoje serce dla Niego. To On jest najważniejszy na tym miejscu. Panie nasz kochany, chcemy dziękować Tobie za to, że Ty powołujesz nas do pięknego biegu. Ty nadajesz naszemu życiu sens, nadajesz naszemu życiu blask i dziękujemy Ci, Panie, za Twoją niezwykłość, którą nasycasz nasze życie. Dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam cele, które przyświecają wszystkie inne, Panie. Dziękujemy Ci za to, że gdy zaufamy Tobie, gdy biegniemy z Tobą, to wiemy rzeczywiście, po co żyjemy i dlaczego żyjemy. Panie, ja modlę się o to, o każdego z nas, byś na nowo może namalował przed nami ten cel, który masz dla każdego z nas. Panie, naucz nas marzyć z Tobą, naucz nas pragnąć nowych rzeczy z Tobą, naucz nas mieć tę postawę, abyś używał każdego z nas bez względu na okoliczności i na etap życia, w którym jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że na Tobie możemy polegać. Panie, chcemy wołać za tymi, którzy może nie oddali jeszcze swojego życia Bogu, a są na tym miejscu. Panie, dotykaj się ich, aby mogli to uczynić. Może jest ktoś taki, kto chciałby dzisiaj Panu Jezusowi oddać swoje życie. Jest ktoś taki, możecie pomachać do mnie, to pomodlimy się o was. Patrzę na górę, z tego co widzę, to nie widzę, a na dole też. Jeżeli jesteście tutaj i może nie jesteście gotowi, to nie jest problem. Tę decyzję zawsze można podjąć. Panie, chcemy modlić się też o każdego z nas, który jest utrudzony, który jest zmęczony, obciążony, wydaje się ponad miarę. Chcemy modlić się o Twoją zachętę, o Twoją siłę, o Twoją moc. Dziękujemy Tobie, Boże, że możemy na Tobie polegać. Odnawiaj w nas, Panie. Dawaj nam Twoją perspektywę, wieczną perspektywę do naszego życia. Odnawiaj Twoje cele w naszym życiu. Ucz nas radzić sobie z przeszkodami. Ucz nas porzucać grzech. Ucz nas wszelkie niepotrzebne brzemiona ściągać, bo Ty masz o nas staranie, Panie. i ucz nas wspierać jeden drugiego w tym biegu, Panie. Ale nade wszystko, Boże, dziękujemy Ci za to, że nikt Tobie nie dorówna. W Twojej miłości do nas, w Twoich zamiarach wobec każdego z nas. Tobie chcemy się kłaniać, Ciebie chcemy wielbić, Tobie oddawać chwałę. Ponad wszystko. O to się modlimy w imieniu Jezusa.